Chwała Bogu. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj i mogę usługiwać, bo było nie było dość długim pobycie za granicą, ale już jestem z powrotem. Mam nadzieję, że będę jak najczęściej na nabożeństwach i że w miarę regularnie też będę mógł usługiwać. Na początku chciałbym pomodlić się, żeby to słowo było naprawdę od Boga, a nie tylko ode mnie. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci, że Ty jesteś cudownym Panem i Ty niesamowicie błogosławisz, Panie. Ty dajesz wszystkie momenty w życiu, Panie, i te radosne, i te mniej radosne, ale przez wszystkie chcesz nas wiele nauczyć, Ojcze. I proszę Cię, aby to słowo, które będzie dzisiaj zwiastowane, Panie, aby to nie były żadne moje nowe pomysły, Panie, ale by to wszystko pochodziło od Ciebie, Panie. Proszę Cię, abyś Ty był tutaj obecny, Panie, mi pozwolił być zrozumiałym, Panie, a wszystkim tym, którzy będą słuchać Twojego słowa, Panie, aby rozumieli to, co masz do przekazania. Chwała Tobie, niech będzie, Ojcze. Amen. Wiecie, teraz jest czas Euro 2012 i pełny jest reklam w telewizji. Każda reklama próbuje nam coś wcisnąć. Producenci prześcigają się, coraz ciekawsze reklamy robią. W Stanach Zjednoczonych nawet jak jest mecz Super Bowl, czyli finał pucharu w futbolu amerykańskim, te reklamy są bardzo interesujące i bardzo ciekawe. I za każdym razem producent chce wcisnąć nam coś, twierdząc, że to nam da szczęście, że to nam pokaże coś nowego w życiu, że dzięki temu zdobędziemy coś nowego, czego jeszcze nie posiadaliśmy i nie mieliśmy. I tak często jest, że my gonimy za różnymi rzeczami. Chcemy mieć nowy samochód, nowe ubrania, nowy telefon, różne rzeczy, prawda? Czy dom ktoś chce sobie wybudować, ktoś chce rodzinę założyć, twierdzi, że to może da mu szczęście. I to jest prawda, to daje nam szczęście, tylko że to nie jest wszystko, co jest istotne w tym życiu. I będę się starał Wam pokazać to dzisiaj na przykładzie wielu wersetów biblijnych. Ale zaczniemy od Salomona. Wiecie, to był człowiek, który był królem w Izraelu. To był niesamowity człowiek. Ten człowiek miał możliwość poproszenia Boga o wszystko. Bóg mu powiedział, że da mu wszystko, czego chce. On poprosił go o mądrość. Prosił go o mądrość, aby mądrze rządził krajem, aby był roztropnym władcą, a Bóg za to, że tak dobrze zdecydował, taką mądrą prośbę miał do niego, dał mu o wiele więcej. I można by powiedzieć, że Salomon na dzisiejsze czasy to było takie cztery osoby w jednym. Można powiedzieć, że to był Bill Gates, bo był najbogatszym człowiekiem w tamtych czasach. Był jak Barack Obama, bo był najpotężniejszym władcą w tamtych czasach. Był jak Albert Einstein, bo był najmądrzejszym człowiekiem w tamtych czasach i pewnie nawet wszystkich czasów. I do tego jak Hugh Hefner, mam nadzieję, że nie znacie tego człowieka, to jest ten człowiek, który założył Playboya. I on też miał swój wielki harem. I można powiedzieć, że Salomon był jak te cztery osoby. Posiadał wszystko. Ale zobaczcie, co on napisał w Księdze Kaznodziei Salomona w drugim rozdziale od 1 do 11 wersetu. Powiedziałem sobie, nurze, popróbuj radości i użyj sobie, lecz również to było marnością. O śmiechu powiedziałem, to szaleństwo, a o radości, cóż ona daje? Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło i że będę się trzymał głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjąłem wszelkie dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice, miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jerozolimie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów, królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki. I oto, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jerozolimie. Nadto pozostała mi mądrość. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto, wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Człowiek, który miał wszystko, który można powiedzieć, że był najbardziej spełniony na świecie, był najbogatszy, najbardziej wpływowy, miał cały harem, a do tego jeszcze był najmądrzejszym człowiekiem na świecie, mówi, że wszystko, co posiada, jest marnością i gonitwą za wiatrem, nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak? My często zastanawiamy się, jakbym miał jeszcze to, albo tamto, albo nowy telewizor, albo nowy telefon, albo jakbym sobie te fajne buty kupił, albo jeszcze coś, wtedy będę szczęśliwy, będzie mi fajnie. I zgadza się, będziemy się wtedy czuć szczęśliwi, ale tylko na chwilę. To nie jest w stanie zaspokoić naszych potrzeb. Ale Salomon doszedł w końcu do wniosku, co tak naprawdę jest istotne w życiu. On miał burzliwe dzieje. Na końcu Księgi Kaznodziei Salomona czytamy w 12 rozdziale, 13-14 werset. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, tajną, dobrą czy złą. Salomon był człowiekiem, który był bardzo blisko Boga na początku swojego życia. Napisał kilka ksiąg Starego Testamentu i wiemy, że ta jego mądrość, którą posiadał, wzbiła w nim pewną pychę. Miał też pełno kobiet wokół siebie. Miał masę żon i wiele nałożnic. I one sprowadziły go na manowce. Tak? One odciągnęły go od Boga. Miał kobiety z różnych kultów, z różnych sekt w swoim haremie. On sam zaczął czcić przez to też różnych bogów. Oddalił się od Boga. I próbował wielu różnych rzeczy, jak tu było napisane. Ale na końcu znowu ta mądrość, którą posiadał, pozwoliła mu zrozumieć, co jest tak naprawdę istotne. Odwrócił się od tego wszystkiego, co miał, odwrócił się od tego wszystkiego, co znał i wrócił z powrotem do Boga. I możemy iść za przykładem Salomona, ale chciałbym też, żebyśmy spojrzeli na to, co dalej mówi Biblia. Biblia nam mówi, że mamy być szczęśliwi w różnych okolicznościach. Jest wspaniałe kazanie na górze, które wygłosił Jezus. I to jest najwspanialsze kazanie, jakie kiedykolwiek zostało wygłoszone w dziejach ludzkości. Ja przeczytałem kiedyś nawet, że gdyby połączyć najlepsze pomysły wszystkich religii, wszystkich psychologii i wszystkich filozofii, wtedy powstanie dokładnie to, co mamy przekazane w kazaniu na górze. I czytamy to w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale od 1 do 12 wersetu. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą, kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfitsza jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To są niesamowite słowa, bo mamy się, tutaj jest napisane, mamy się radować z cierpień, mamy się radować, jeśli nam zło rzeczą, jeśli nas prześladują. I Jezus mówi, że ci wszyscy, którzy właśnie tak robią, są błogosławieni. Wiecie, co znaczy słowo błogosławiony? Błogosławiony znaczy ni mniej, ni więcej, jak po prostu szczęśliwy. Dlatego chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przeczytali te wersety, ale teraz podmienili słowa, żebyśmy zobaczyli, jak można przeczytać to, czytając zamiast błogosławiony, szczęśliwy. Od trzeciego możemy zacząć. Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Szczęśliwi cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Szczęśliwi pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfitsza jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Nie wygląda to czasami niedorzecznie, jak czytamy, że szczęśliwi są ci, którzy są prześladowani. Szczęśliwi są ci, którzy cierpią. Wiecie, nie potrafilibyśmy tego zrozumieć, gdybyśmy nie wiedzieli, kim tak naprawdę jest Bóg. Nie potrafilibyśmy zrozumieć tego, jeżeli nie rozumielibyśmy, kim tak naprawdę my też jesteśmy. Ja chciałem, żebyśmy się właśnie cofnęli do tego samego początku, kim tak naprawdę jest Bóg. Bóg jest stworzycielem tego świata i my jesteśmy Jego tworem. I tak jak garncarz robi jakieś garnki albo może kubki z gliny lepi, tak samo zrobił to Bóg z nami, tak? My też jesteśmy ulepieni z Jego gliny. I to On jest tutaj najważniejszy, a nie my. Dlatego też w małym katechizmie westminsterskim, który został napisany w 1647 roku, który dał podwaliny do reformacji w Anglii, do tego, żeby ludzie tam naprawdę zaczęli biblijnie wierzyć i który naprawdę duże piętno miał na światopoglądzie wielu ludzi na całym świecie, w pierwszym, najważniejszym punkcie czytamy, co jest nadrzędnym celem człowieka. Jaka jest odpowiedź? Nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i radować się Nim na wieki. Naszym nadrzędnym celem nie jest to, żebyśmy my byli spełnieni. Nie jest najważniejsze, żebyśmy my zawsze byli zadowoleni i szczęśliwi. Nie jest w naszym życiu najważniejsze to, żeby zawsze się nam powodziło, żebyśmy mieli pieniądze na wakacje, żebyśmy mogli gdzieś sobie wyjechać. To nie wszystko jest istotne. Dla Boga najważniejsze jest, żebyśmy Jego czcili, żebyśmy Jego uwielbiali. I im więcej czytam Biblię, tym bardziej zaczynam rozumieć, co Bóg ma na myśli. Wiecie, nigdzie nie ma napisane w Biblii, że bądźcie szczęśliwi, bo ja jestem szczęśliwy. Albo radujcie się, bo ja jestem uradowany. Bóg mówi coś innego. Bóg w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 16 wersecie, Piotr cytuje ze Starego Testamentu, z Księgi Kapłańskiej i mówi tak. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wiecie, nadrzędnym celem dla Boga jest to, żebyśmy my byli święci. Bogu nie potrzeba nic innego i nam też nie powinno być więcej do szczęścia potrzebnym. Jeżeli my będziemy święci, jeżeli będziemy robić dokładnie to, czego Bóg od nas chce, to naprawdę będziemy wtedy szczęśliwi. Naprawdę zrozumiemy, co to znaczy być szczęśliwym. I jeżeli zrozumiemy to, jeżeli pojmiemy tą prawdę, to zupełnie inaczej będziemy patrzeć na to, co jest napisane w liście Jakuba w pierwszym rozdziale 2-4 wersetu. Bo napisał Jakub tak. Poczytujcie to sobie za największą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Poczytujcie sobie to za największą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. My często jak przechodzimy różne próby, jeżeli nam coś nie wychodzi, nie podoba nam się to, nie radujemy się tym. Dlaczego? Biblia nam mówi zupełnie coś innego. Mamy się radować z tego wszystkiego, co jest przeciwko nam. Mamy radować się, bo wiemy, że mimo wszystko Bóg nam błogosławi. Mimo wszystko Bóg jest z nami. Mimo wszystko mamy zbawienie w Bogu. I dla mnie niesamowitym przykładem na właśnie takie podejście do sprawy jest Paweł. Paweł, który na początku swojego życia i przez wiele, wiele lat był zupełnym przeciwieństwem tego, kim się stał później. On sam o sobie pisze w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale 13-14 werset mówi tak. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Wiecie, to jest człowiek, który gnębił Kościół, który gnębił to, co Chrystus zdziałał, który gnębił wszystkich ludzi, którzy zaufali Chrystusowi, który wsadzał ich do więzienia, który biczował ich, który jeździł po całym Izraelu, i on chciał się po prostu pozbyć tych wszystkich ludzi, bo on twierdził, że to jest sekta, która bluźni. Ale dostąpił łaski. Sam mówi o sobie, że dostąpił łaski i objawił mu się Chrystus. Na drodze do Damaszku miał osobiste objawienie i Chrystus mu powiedział, że jest w błędzie. I od tego czasu Paweł jest zupełnie innym człowiekiem. Po nawróceniu Paweł jest naprawdę inny i czytamy to w drugim liście do Koryntian w 11 wersecie, w 11 rozdziale 24-27. I pisze tak. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, zimie i nagości. I to jest zupełnie inny człowiek, bo on tego wszystkiego doświadczył, głosząc Ewangelię. On nie był na jakichś wyprawach, które po prostu miały przynieść mu sławę. To nie były wyprawy, które miały być rozrywką dla niego. To były wyprawy, które on robił dla Chrystusa, aby Chrystus był głoszony. I on się w tym wszystkim radował. Wiecie, on w końcu trafił do więzienia w Rzymie i tam miał mieć proces i nawet z cesarzem miał się tam spotkać. I jest taka sprawa, że on w tym więzieniu napisał 4 listy. Napisał list do Kolosan, list do Filemona, do Efezjan i do Filipian. I te listy są zaskakujące. Bo to nie są listy, jakie oczekujemy od człowieka, który napisał we więzieniu. On był naprawdę... On był uwięziony, on był we więzach, on miał pewnie i kajdany założone. Ale to nie był człowiek, który się czuł uwięziony. On w liście do Filipian napisał wiele o radości. I cały list możemy podsumować jednym, jedynym wersetem. Z 4 rozdziału, 4 werset. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. To jest niesamowita sprawa, że mając Boga, mając tą radość w Chrystusie, bez względu na okoliczności, czy mamy coś, czy nie posiadamy tego, czy idzie nam dobrze w pracy, czy nie, zawsze możemy się radować. I Paweł nie zwracał uwagi na to, co posiadał. Nie zwracał uwagi na to, co inni mówili. I tak nawet powiedział o sobie w 3 rozdziale listu do Filipian, od 7-11. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, czyli to, co posiadał kiedyś, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tej, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. On wszystko, co miał, wszystko to, co ten świat jest w stanie mu zaoferować, uznał za śmiecie wobec Ewangelii. Ja nie doszedłem jeszcze do takiego poznania. Chciałbym bardzo móc powiedzieć coś takiego, ale naprawdę wiem, że w moim życiu jest wiele rzeczy, które bardzo cenię. I chciałbym, żeby one były dużo mniej wartościowe dla mnie od Ewangelii, dużo mniej wartościowe od głoszenia Słowa. Ale muszę dojść do tego. Bóg musi dać mi taką łaskę, żebym to zrozumiał i abym potrafił to stosować w swoim życiu. Wiecie, z tych dwóch postaw ludzi, z Salomona i z Pawła, mamy do nauki rzecz, że mamy wybór. Możemy, tak jak Salomon, cieszyć się życiem, możemy próbować wszystkiego i możemy radować się tym i być zagubieni i nie wiedzieć, o co chodzi, szukać cały czas, nie wiedząc, co jest grane. A możemy, tak jak Paweł, wiedzieć, możemy zrozumieć, możemy poznać Chrystusa i możemy cieszyć się tym, co ten świat nam oferuje, ale możemy przede wszystkim cieszyć się Bogiem, który oddał swojego jednorodzonego Syna za to, abyśmy my mogli żyć wiecznie, aby On przebaczył nam nasze grzechy. I Salomon na szczęście też zrozumiał tą prawdę. Salomon też zrozumiał, że Bóg jest najważniejszy i że to Jego ustawy i Jego przepisy i Jego prawo jest najważniejsze. I Salomon wrócił do Boga. I Paweł, który kiedyś też nie rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi, zrozumiał dzięki objawieniu Chrystusa. Ja z woli Bożej, z łaski Bożej także raduję się ze zbawienia. Raduję się tym, że mam życie wieczne w Jezusie. I teraz sprawa dla każdego z was, dla każdej z was. Czy wy też już wiecie, co jest najważniejsze w życiu? Czy wy też macie tą radość niesamowitą? Czy potrafimy wybrać dobrze? Czy wybieramy dobrze każdego dnia? Każdego dnia musimy decydować się na odpowiedni wybór. Każdego dnia jest dobry moment, żeby zdecydować. I dzisiaj też jest dobry moment, żeby zdecydować, jeżeli ktoś jeszcze nie podjął decyzji, żeby Chrystusowi zaufać, żeby zaufać zbawieniu w Chrystusie. I dlatego chciałem, żebyśmy teraz powstali do modlitwy, abyśmy mogli podziękować Bogu za to, co nam zaoferował. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci za Twoją łaskę, którą nam dajesz, Panie. Dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, w którym mamy największą radość, Panie, w którym jest nasze zbawienie. I dziękuję Ci, że nic nie jest nas w stanie odłączyć od Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, że możemy radować się bez względu na okoliczności, w których się znajdujemy, Panie. I możemy wysławiać Twoje święte imię, Panie. Proszę Cię, abyś błogosławił nam, Panie. Abyśmy potrafili dostrzegać Ciebie w każdej sytuacji, Panie. Abyśmy nie pytali, dlaczego nam to robisz, Panie, ale byśmy pytali, po co. Po co to wszystko dzieje się w naszym życiu, jaką naukę możemy z tego wyciągnąć, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko, co się dzieje, Panie, w życiu każdego z nas, Panie. I proszę Cię, abyś błogosławił ten czas, który będziemy tutaj jeszcze spędzać razem, Panie, na uwielbianiu Twojego świętego imienia, Panie. Chwała Tobie niech będzie. Amen.